Dzień dobry. Chciałbym rozpocząć posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu. W dniu dzisiejszym mamy do rozpatrzenia trzy tematy. Pierwsza to funkcjonowanie sieci szkolnych i sieci środowiskowych na terenie miasta. Drugi punkt to opiniowanie materiałów sesyjnych. I trzecie sprawy różne. I jeżeli mogę komisji zaproponować zmianę porządku, z uwagi na to, że nie ma pani burmistrz, za chwilę przyjdzie, proponowałbym, żebyśmy rozpoczęli od opiniowania materiałów sesyjnych, a wrócimy do tematu pierwszego, jak przyjdzie pani burmistrz. Czy komisja wyraża zgodę? Tak, proszę. Wobec tego zaczniemy może od zmian budżetowych. Panią skarbnik bym poprosił o zreferowanie.
Jeżeli chodzi o zmiany budżetowe, Państwu przedstawiamy i o które prosimy o podjęcie ich. Tak, w zakresie dochodów prosimy o zwiększenie kwoty dochodów o 407 601, to są dochody bieżące i na tą kwotę tych 407 składają się. Jest to środki ze Śląskiej Izby Lekarskiej oraz Wyższej Szkoły w Gnieźnie w wysokości 10 tysięcy. Są te środki przeznaczone na dofinansowanie festiwalu Ave Maria. Następne środki w wysokości 68 tysięcy są to środki z odpłatności rodziców za organizację obozu sportowego dla uczniów niskiego zespołu szkół, wprowadzamy po stronie dochodów i po stronie wydatków z przeznaczeniem na rzeczy. Następna kwota dochodów, kwota 39 074 zł, jest to kwota dotacji na w zasadzie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu, dokładnie pomiędzy miastami, do których nasze dzieci w Steladzie uczestniczą, są to Katowice, Wojkowice, Pęki i Sosnowiec. Wprowadzamy to po stronie dochodów i oczywiście po stronie wydatków to, co my płacimy później za uczestnictwo dzieci też do naszych dzieci. Następnie kwota 290 527 są to środki przekazane, znaczy one są nie przekazane, ale wprowadzamy do planu, są to środki wynikające z rozliczenia do płacy do Kazyskiego za 2011 rok i jest to po prostu na plus, to wprowadzamy po stronie dochodu. Natomiast po stronie wydatków zwiększamy wydatki o omawiane wcześniej. Te wydatki na koszty związane z uczestniczeniem dzieci do przedszkoli, 39,074,68 na organizację obozu. I tutaj wprowadzamy kwotę 400 tysięcy z przeznaczeniem na dopłaty do cen wody, ponieważ tak jak Państwo widzą w materiałach jest uchwała odnośnie do dopłat do cen wody, w związku z tym musimy mieć zabezpieczone środki. I te środki właśnie wprowadzamy, te 400 tysięcy jest to środki właśnie z tej dotacji 290,527 zł, to jest dostatnie do rozliczenia środków tych KZK do GOP oraz różnice jest też, czyli 109,475 proponujemy poręczek i gwarancji. I tutaj jeszcze jest zmiana grosza, jest to dofinansowanie planu wolnych środków do faktycznego wykonania, by zwiększyć właśnie ten zmniejszyć te wolne środki o ten jeden grosz. I następnie wprowadzamy po stronie przychodów i kosztów w zakładzie budżetowym, w zakładzie budynków komunalnych kwotę 230 tysięcy z uwagi na większe od planowanych realizację, wykonanie tych odpłatności, znaczy płatności za media, czyli to, co są dochodami ze zbeku i to, co później po drugiej stronie ze zbeku ponosi jako wydatki. I jeszcze chciałam zasygnalizować, że jest w podpisie u pani burmistrz autopoprawka do tej uchwały. Będziemy proponować jeszcze kwotę 17 tysięcy złotych. Jest to kwota, która potrzebna jest na zadanie przewozu dzieci niepełnosprawnych do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, do placówek. I jest to też propozycja, aby to wziąć, czy to pracującą kwotę z podatkiem. I to wszystkie zmiany.
Dobrze, dziękuję. Kto z Państwa ma pytanie do tego punktu? Jeżeli nie ma, to zaproponuję Pani Skarbnik, żeby Pani członków komisji zapoznała z wykonaniem budżetu za 2011 rok. Bo
to jest ta następna uchwała, to tak jak zawsze mówimy, ta wieloletnia.
Wiąże się z tą
wcześniejszą. Teraz przechodząc do realizacji naszego budżetu za 2011 rok. Może tym razem zacznę od opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu naszego budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa na posiedzeniu z 18 kwietnia wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czerak sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Czwarty sprawozdająca Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Burmistrza Miasta Czerak materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego i stwierdził, co następuje. W zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok ustalono, że nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych budżetowych określonych w rozporządzeniach ministra finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione w artykule 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. To jest wykonane dochody i wydatki w szczegółowości nie mniejszej niż określona w uchwale budżetowej, które ogółem wynoszą odpowiednio dochody 97 476 500 zł, to jest 96,0% planu, wydatki 97 562, to jest 92,7% planu. Wykaz zmian w planie wydatków dokonanych w ciągu roku na realizację programów finansowych planów przy udziale środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotom. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, tych współfinansowanych ze środków, o których mowa w punkcie B. Sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe informacje, które obrazują wykonanie budżetu z 2011 roku pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika m.in., że wymóg określony w artykule 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego gminy teraz w ocenie składu orzekającego powinna zawierać również dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności gminnych praw majątkowych oraz wykonania posiadania. To jest wszystko. Jeżeli chodzi o te właśnie takie dane, one są nie ujęte w tym informacji o stanie mienia, ale są ujęte później przy dochodach w budżecie, więc no taka informacja, ile wykonaliśmy, jakie kwoty z naszego, z naszych dochodów były, jest zawarte. No niemniej jest na przyszłość, będziemy to też uzupełniać. To jest pokrótce, jeżeli chodzi o opinię Regionalnej Izby. Również jest ta druga opinia obecnie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Też wydaje się pozytywną opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium za 2011 rok. Teraz przechodząc do naszego budżetu, tak pokrótce, budżet na 2011 rok został uchwała budżetowa, która była podjęta 29 grudnia 2010 roku i wówczas ta uchwała przewidywała realizację budżetu w następujących wysokościach. Ja tylko może odniosę się do ogólnych takich kwot. Dochody planowaliśmy, że wykonamy je w wysokości 72 971 388, w tym bieżące 76 991 956, a majątkowe 16 179 432. Przychody miały zostanie tych stanowić kwotę 14 67,096. Czyli razem dochody i przychody zamykały się kwotą po stronie planu 107,038,487. I odpowiednie wydatki. Planowaliśmy, że zrealizujemy wydatki na 100,529,036 zł. W tym bieżące 76,791,956, natomiast majątkowe na 23,728,980 i rozchody do tego bardzo rozchody 3,517,950 i daje tą samą kwotę, co i po stronie dochodu, czyli 107,038,480. Na przestrzeni całego roku 2011, w którym no, zmian, jeżeli chodzi o nasz budżet, było dużo. Państwo pamiętają, że na początku, jak podejmowaliśmy budżet, był to budżet niedoszacowany w kilku pozycjach i cały praktycznie ten 2011 rok musieliśmy się skupiać na tym, żeby te kwoty, które są potrzebne do realizacji tych podstawowych zadań, żeby osiągnąć. To spowodowało, że zmiany, zresztą wykaz wszystkich zmian, które były, zarówno te, które były podejmowane uchwałami Rady, jak i zarządzeniami burmistrza, Państwo mają tam w tej szczegółowych materiałach. Budżet na koniec roku, czyli jeżeli chodzi o plan, został ustalony w następujących wysokościach. Dochody 101,546,781,68. Jest to różnica pomiędzy planem a tym planem na 1, a planem na 31 grudnia, na 1 stycznia o 8,575,393 więcej. W tym dochody bieżące były ustalone na poziomie 80,472,970,57, natomiast majątkowe 21,073,811,14. Przychody kwota 10,176,761,62. Na to składały się kredyty zaplanowane do zaciągnięcia w wysokości 9,312,907 oraz wolne środki w wysokości 863,854,62. I tu musieliśmy te wolne środki skorygować o 3,890,331,38. To zresztą chociażby, że tak jak Państwo pamiętają, to te środki, które miały wpłynąć w 2010 roku, szczególnie mówimy to o dotacjach, one nie wpłynęły, one dopiero zostały przekazane na budżet w 2011 roku. Stąd i te wolne środki wymagały korekty. Jeżeli chodzi o to wydatki na tego po stronie planu na 30 grudnia 2011 roku wynosiły 105,205,998,30 zł. I z tego wydatki bieżące 80,458,215,04, natomiast majątkowe 24,747,783,26 zł. Jeżeli chodzi o rozchody, tutaj plan się nie zmienił, bo ten, który był w wysokości 6,517,545 na 1 został też na 31 grudnia. I teraz jak przebiegała realizacja naszego budżetu. Jeżeli chodzi o trzy takie ogólne kwoty, jeżeli chodzi o wykonanie w zakresie dochody wykonaliśmy ogółem na 94,83 zł. To procentowo daje 96%. Z tego wydatki dochody bieżące zrealizowano na 78,704,094,49. To procentowo daje 97,8%. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowaliśmy na kwotę 18,771,910,34. co daje nam 89,9%. Przychody zrealizowaliśmy praktycznie w całości, ponieważ i kredyty zostały wzięte, i te wolne środki później podkorygowane, oczywiście wykonanie one musiały tu być, stąd wykonanie 99,9%. I teraz odpowiednio wydatki. Wydatki w sumie zrealizowano na kwotę 97,563,782,02 zł, co procentowo daje nam 92,7% na tego. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 77,332,545,55 zł. Procentowo jest to 96,1%. Natomiast wydatki majątkowe na kwotę 20,231,235,47 zł. Procentowo jest to 81,7%. No i rozchody praktycznie zrealizowano w 99,9%, czyli w sumie wydatki i rozchody były zrealizowane na 104,77,549,31 zł. I jeżeli mówimy o wykonaniu dochodów, procentowo mówiłam, że jest to 96,0%. W porównaniu do lat ubiegłych ten procent, jeżeli mówimy o wykonaniu, jest stosunkowo wysoki, bo dla przypomnienia na przykład w 2010 roku było to 84,6%, w 2009 91,8%. Czyli te dochody praktycznie, no, jeżeli chodzi o realizację tych dochodów, można powiedzieć, że były prawidłowe. No oczywiście nie ma nic zawsze idealnego i to, co budzi nasz niepokój i to, co praktycznie od kilku lat jest tą pozycją taką naszą, no budzącą nasz duży niepokój, ponieważ to powoduje nam zachwianie później, no tej jest tak jakby płynności finansowej, możliwości realizowania tych innych zadań. Ja mam tu na myśli dochody ze sprzedaży, z majątku dochody ze sprzedaży. Bo znowu, jeżeli chodzi o ten 2011 rok, bo na kwotę niezrealizowanych dochodów w sumie, niezrealizowanie to wyniosło 4,070,776,85 zł. Wiadomo, że przy wydatkach nie, ale przy dochodach, no, przekroczenie można, dochody mogą być przekroczone, czyli mogą być powyżej tych 100%. I na tą kwotę, tak jak mówiłam, niewykonania, sama pozycja z tytułu sprzedaży na zaplanowane 6,858,887,30 zł, wykonanie jest 1,990,399 zł. Procentowo daje to 29,05%, natomiast kwotowo jest to brak 4,860,488,30 zł. I to, tak jak mówi, jest to niepokojącą tendencją, zresztą ona się powtarza i w tym roku, mówiąc o naszym budżecie, ponieważ no, inne te dochody, w miarę wiadomo, że część, te, które nie zostały zrealizowane, 100%, nie zostały zrealizowane braki, pokryły też te dochody, które były zrealizowane ponad 100%. Dlatego no, gdyby nie, praktycznie nie te dochody, można powiedzieć, że wykonanie, te dochody majątkowe, że wykonanie naszego budżetu, jeżeli chodzi, mówimy o dochodach, jest no, w miarę prawidłowe. Wiadomo, że nigdy nie jest idealnie, ale w miarę prawidłowe. Natomiast jeżeli mówimy o wydatkach, wydatki, w zasadzie to, co Państwo pamiętają, cały ten ubiegły rok, no to była jedna wielka w zasadzie no, obserwacja budżetu, analiza budżetu, no i szukanie oszczędności i w tych dziedzinach, gdzie jeszcze można było zaoszczędzić, aby uzupełnić to, co nam brakowało na wstępie. czy rozpoczynając nasz budżet, a głównie mam tu na myśli braki w oświacie i mam tu na myśli też braki w KZK-ze. No udało się do końca roku te wszystkie dziedziny wykonać. Nie było na koniec roku i to, co mówiłam na poprzedniej komisji, udało nam się wykonać ten budżet, że nie zostały nam żadne zobowiązania na koniec roku. Wypłaciliśmy wszystko to, co trzeba było, czyli te terminowe sprawy. Weszliśmy praktycznie ten rok, można powiedzieć, bez zobowiązań takich, jak to było też w ubiegłym roku, ponieważ no część musieliśmy, z uwagi na to, że nie było środków, musieliśmy przesunąć. I wszystkie te dziedziny, tak jak mówię, które w naszym budżecie są te priorytetowe, te priorytetowymi, tymi podstawowymi, w zasadzie tu, wiadomo, poza takimi małymi oszczędnościami, oszczędności dużych tych nie było. Nie było oszczędności, mówiąc o wydatkach bieżących, mam tu na myśli na przykład pomocy społecznej. Ponieważ jeżeli mówimy o pomocy społecznej, to jeżeli mówimy o pomocy społecznej, to w roku tu zanotowaliśmy wzrost wydatków, bo na przykład na pomoc społeczną wydaliśmy 18 313 450, natomiast w roku 2011 18 689 800. Podobnie było też, jeżeli chodzi o edukację, też na bieżące, ponieważ ja porównuję tylko bieżące i bieżące, ponieważ majątkowe, jeżeli dodamy, to pewien obraz nam zaciemnia, natomiast odniosę się tylko do bieżących. W 2010 wydaliśmy 23 384 467, natomiast w 2011 24 231 154. To, co mniej wydaliśmy, w zasadzie tam szukaliśmy też pewnych oszczędności, aby pokryć te inne braki, tak jak powiedziałam, była mniejsze wydanie sport i kultura. I tu ta dziedzina na wykonanie w 2010 5 024 037, na 2011 4 295 317. No ale była to, tak jak powiedziałam, konieczność. Podobnie też mamy w administracji, bezpieczeństwie, ponieważ w roku 2010 wydaliśmy 10 347 662, natomiast w 2011 10 056 737, czyli mniej. Jeżeli chodzi o pozostałe, może nie będę się tak rozwodzić, bo tak jak powiedziałam, nie, czy Państwo jeszcze, czy zadłużenie, czy bo ja mogę o budżecie, ale...
Ja byłem na
budżecie. Mnie żal, to niektórych osób,
dopytam, bo ja już to wysłuchałam.
Tak, także ja się powtarzam później na poprzednio.
Dopytać.
Też mówiłam na dłużej, także...
Pan Marian był na
poprzedniej,
to może, jeżeli chodzi o informacje też o mieniu, tak jak Państwo mówiłam, to Państwo mają dołączoną tu pełną informację o stanie. Tak? To ja powiem tylko, że ogółem stan mienia mamy 501 177 543. Nie będę już wymieniać, ponieważ Państwo mają w dołączonych materiałach pełne rozpisanie. Ja może tyle z tytułem wstępu, panie przewodniczący.
Pani skarbnik spytać, jak 2011, jaką kwotę mieliśmy jeszcze z rozliczeń z wykonania inwestycji z 2010, które weszły nam te rozliczenia w budżet 2011? Jaka to była kwota?
Jeżeli Znaczy ja kwoty tak nie podam szczegółowo, bo to jest...
Orientacyjnie, nie chcę szczegółowo, orientacyjnie. Jaka kwota nam
wyszła? Powiem, że ta kwota, którą, to co mówiłam, ponieważ myśmy zaplanowali te wolne środki, natomiast tych wolnych środków nie wykonaliśmy w ubiegłym roku. I to, co przychodziło później nam jako rozliczenia, to głównie to była gospodarcza brama śląska, bo tylko o takich mówimy w zasadzie. Gospodarcza brama śląska pozwoliła nam, że my w dotacji mieliśmy 2 900 000 ponad plan.
Czyli rozliczenie
ponad plan.
Prawie 3 miliony tak. Mieliśmy dodatkowych środków.
Tak.
Jakby moje pytanie jest dalej idące. Czy w 2012 jest taka sytuacja?
Nie, właśnie 2012 jest, tak jak mówię, będzie rokiem gorszym.
Będzie trudniejszym niż 2011.
2011, dlatego że ten 2011, tak jak mówię, pozwolił nam na koniec roku i naprawdę ja to, co mówię, ja tu pracuję już trochę w tym momencie, ale Udało nam się ten zamknąć ten rok 2011, że nie było jakichś takich odkładanych czy coś zaległości. Natomiast dzięki temu, że w 2011 roku na gospodarczą bramę Śląska my jeszcze mogliśmy zaciągnąć kredyt. I to tak kredyty zaciągnęliśmy. W 2011 roku my dostaliśmy refundację dotacji. I w 2011 roku my dostawaliśmy na realizację gospodarczej bramy Śląska zaliczki. I to nam pozwoliło, że po tym zastoju z 2010 roku my mogliśmy tą inwestycją ruszyć i tą inwestycję realizować. Natomiast bo było pokrycie też, tak jak mówię, z kredytu. Natomiast w 2012 roku jest sytuacja taka, że my na te dotacje, owszem, mamy zapisaną tą dotację, ale z uwagi też na te założone korekty, my na razie nie dostaliśmy żadnej dotacji. Zaliczki to już absolutnie nie dostaniemy. Nie dostaliśmy żadnej refundacji jeszcze. I nie mamy już kredytów na to zadanie. Więc to, co jest wymagane do realizacji, to są te nasze dochody majątkowe. A te dochody majątkowe, tak jak mówię, one idą, realizacja ich idzie naprawdę. Zresztą Państwo dostają sprawozdania co miesiąc, jeżeli chodzi o wykonanie dochodów majątkowych, wydatków, bo może i dochodów majątkowych mamy. Żeby mi się proszę, każdy rok nie to, oto mam, maj. Dochodów majątkowych na 31 maja my mamy zrealizowane 930 297,13.
Na 1 maja?
Na 31 maja.
Czyli za 5 miesięcy.
Czyli za 5 miesięcy.
A jaki to jest
to jest 5,65%. 5,60, bo my mamy zaplanowane z dotacjami oczywiście. Mamy zaplanowane 16 478 000. Z tym, że tam jest ta dotacja na elektrownię i jest jeszcze na tą gospodarczą bramę. Natomiast same dochody majątkowe, to są około 10 500 000. I tu na dzień, ja to przedstawiałam, bo ponieważ tam jeszcze doszły jakieś mieszkań, to jest to wykonanie w ogóle na chyba połowie. Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy gdzieś po połowie. A 900, mogło być dojść tam, tu miałam 930 doszły, to może będzie 1 000 000 gdzieś, niecałe 1 100 000. Natomiast wykonanie już jest 1 465 146. Czyli nam już brakuje po prostu na realizację tych zadań, głównie tej gospodarczej bramy Śląska. Tam jeszcze weszły z rozliczenia trochę wolne środki, i dlatego to jeszcze się udało, ale jeżeli nie będziemy mieć dochodów majątkowych, to my żadnej inwestycji naprawdę nie możemy realizować. Bo nie możemy wziąć pieniędzy z tych bieżących na inwestycje. Dlatego mówię, ten 2011 rok to był w miarę takim rokiem, mimo że był ciężki, zresztą w ogóle w tej chwili Państwo, to nie jest już jakieś hasło, że my to.
Ja się boję, Pani Skarbnik, bo w zeszłym roku na sesji, na komisjach mówiła Pani, że jest bardzo trudny budżet.
Tak. Bo jest do 2012.
Ale jeszcze straszą, że 2013 jeszcze
będzie. Jeszcze
ale będzie.
Ale
11 będzie, że zawsze będzie 12.
Tak?
Straszą do 13.
Dobrze, kto z Państwa ma pytania do wykonania budżetu? Nie widzę. Proponuję zająć stanowisko jako komisja dotyczące wykonania budżetu. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2011? Kto jest za? Raz, dwa, trzy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za, trzy. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy któryś temat, bo jesteśmy teraz w punkcie opiniowania materiałów sesyjnych, czy któryś z tematów sesyjnych jest dla Państwa istotny z punktu widzenia poruszenia go na komisji? Jeżeli nie, to pozwolicie Państwo, przejdziemy do punktu drugiego. Czyli funkcjonowanie, do punktu drugiego, ale pierwszego w zapisie, funkcjonowanie sieci szkolnej i sieci środowiskowych na terenie miasta. Panią Burmistrz, jeżeli mogę poprosić o wprowadzenie do... Ale krótkie, Pani Burmistrz, dlatego że te świetlice są tak opisane dokładnie,
że cała wiedza jest po naszej stronie.
Ja to bym bardziej tą ewentualnie skierował Pani Burmistrz nie na omówieniu tych poszczególnych świetlic, tylko na takiej ogólnej koncepcji zakładającej pracę ze świetlicami, bo one są podzielone na świetlice szkolne i środowiskowe, z czego to wynika, w jakich godzinach i dlaczego w takich godzinach pracują te świetlice, jakie dzieci są objęte i stąd myślę, że pod tym kątem, bo może oprócz Pana Mariana wszyscy nauczyciele są, także temat jest.
Świetlice wiadomo, że są szkolne, to wynika z ustawy o systemie oświaty i one są w tych godzinach popołudniowych i trochę popołudniowych, tak jak wynika z planu pracy szkoły i godzin, jakie są. Mamy tam dodatkowe jeszcze w szkołach dwóch chyba, siódemcy i trójkę, bo wystąpiły o dodatkowe świetlice z pieniędzy alkoholowych, że tak powiem w skrócie. No i mamy świetlice mocno na terenie miasta. To, które są tylko w godzinach popołudniowych czynne. W przyszłym roku, bo tak zmiany do ustawy o pomocy społecznej mówią, będziemy musieli robić, taka świetlica nie może być w ramach struktury mocy, chyba to w tym roku trzeba będzie zrobić, dokładnie nie pamiętam. Jako jednostka organizacyjna.
Te świetlice MOPS-owskie mamy w których miejscach?
To znaczy MOPS-owskie. Jedna jest prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. Z tym, że my płacimy tam dają tylko etaty pedagogiczne, reszta jest jakby po naszej stronie. Czyli utrzymanie budynku, utrzymanie pracowników administracji. Z tego co wiem, coraz bardziej rozkwita na piaskach, może dlatego, że w ubiegłym roku udało nam się mimo skromnych środków wyremontować pięknie dół, który był pusty na zwycięstwa, także zapraszam serdecznie. Jako, że się warunki polepszyły, to i też jest większa ochota, czy są teraz wyświetlicy. I naprawdę jest bardzo ładnie zrobione.
Może w przyszłym roku w planie komisji sobie zaplanujemy
taką
wizytę.
No, a naprawdę właśnie jest pięknie i jeszcze do ubiegłego roku, znaczy powiew do ubiegłego roku się przenieśli. Było tak, że dzieciaki zajmowały na pierwszym piętrze po prawej stronie i jakby tę dużą salę dzieliły z obiadami dla tych osób, które przychodzą na obiady mostowskie, więc też był trochę tak konflikt interesu, tam musieli bardzo szybko sprzątać. wstać. No to był taki dyskomfort, bo nawet no, zapachy były nie takie, jak dzieci przychodziły na zajęcia świetlicowe. Teraz mają z osobnym zejściem od ulicy, także jakby nie mają kontaktu z resztą budynku. Bardzo ładnie zapraszam. Kadra bardzo dobra, zajęcia ciekawe, oprzędzanie takie czysto świetlicowe. Mają też przyjeżdża instruktor z Domu Kultury tego powiatowego, że tam ma zajęcia, że są bardzo chwalone. Dzieci mają i komputery, i miejsce do zabaw, i miejsce cichego takiego odpoczynku.
No ja mam dyżur na 11 listopada w bibliotece i właśnie tam widzę dzieci ze świetlicy i zdarza się, że one również mają zajęcia w bibliotece.
Mhm. Tak, tak. No, bo to są różne te formy.
Jest dosyć sporo.
No, jeszcze w roku ubiegłym i 2 lata wcześniej pozyskiwał MOP pieniądze tak na wycieczki w czasie wakacji dla tych dzieci z tych funduszy z miejskiego, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku też pozyskaliśmy kolejny projekt asystent rodziny, prawie 18 tysięcy złotych z ministerstwa i to nam zapewni 2 etaty takie do półroczne, 2 asystentów rodziny na terenie naszego miasta. Najczęściej jest to taka koordynacja, że te dzieci, które są w świetlicy, tak jak już 3 lata temu też robiliśmy taki projekt, jak ja pracowałam w Polsce, to jeszcze się rzuca tego asystenta rodziny do tego środowiska rodzinnego. Także jest taka kompleksowa opieka na rodzinę.
Kto z Państwa ma pytanie? Proszę Pani o
pytanie. Jako wystąpiła to co moje pytanie, że siedzicie środowiskowe są tylko w 2 szkołach.
Szkole numer... patologii.
Tak, w szkole numer 7 i w szkole podstawowej numer 3. Ja miałam przyjemność wystąpić w szkole numer 3 na serwisku zajęcia właśnie w tej środowiskowej. I sam wtedy, że właśnie bardzo fajnie, że te zajęcia wyglądały. Czy w tych szkołach jedynce i dwójce nie ma, bo nie ma takiego zapotrzebowania, czy to
naprawdę
później się decydowała, w których szkołach są te siedzice?
Jak te siedzice powstawały, to one były w jedynce, ile pamiętam, dawno temu też były, ale też nie ma takiego zapotrzebowania, bo te dzieci idą, nie chcą, bo to jest na zapotrzebowanie szkoły, bo pieniądze, sami Państwo wiecie, to są, więc jeżeli tylko szkoła chce, to nie ma problemu.
Znaczy, jeżeli chodzi o uczniów dwójki, to one chodzą, te dzieciaki, do tej świetlicy środowiskowej. I dlatego nie ma potrzeby, żeby była kolejna świetlica w szkole.
A jeszcze zapytam, co świetlica funkcjonowała w tej dzieci ze szkoły
specjalnej?
Nie wiem, tutaj na
wykazie. A może nie wiem, że są jakieś godziny były, tego co ja pamiętam. Być może jako że z innych do tego, ale nie jestem do końca przekonana, ale tak się wydaje. Tam kiedyś pani Danowska prowadziła, potem ktoś inny.
Pan Mariankita, proszę.
Ja jestem rozwiązującego asystenta. Jaka jest jego rola? Bo to jest 12 tysięcy złotych na pół roku.
18.
8. Na 2 asystentów, czyli na wiemy gdzieś po około ile tam, 900 tysięcy.
Tam jest też jakiś skład władzy.
Teraz muszę powiedzieć, jaką on tam spełnia rolę?
To znaczy jeszcze nie spełnia, bo na razie fizycznie tośmy mieli, jak mówię, dokładnie w 2010 roku, też na pół roku, taki projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast on tak, w porozumieniu z pracą, bo to nie na świetlicy on jest. I asystent rodziny jest w ogóle zgodnie, to może zgodnie ze zmianami w ustawie o pomocy społecznej, miał być od tego roku jakby już obligatoryjny, czyli zadaniem własnym gminy, że taki asystent rodziny ma być. Jednak na skutek protestu wielu gmin przeniesiono w czasie konieczność zatrudniania przez gminy asystentów rodziny i w tym czasie ministerstwo daje właśnie pieniądze na tego typu projekty, żeby wdrożyć to. Te pierwsze pół roku, bo to mówię to, co było tam w 2009 roku, było dość trudne, bo tak, żeby asystenta wpuścić do rodziny, rodzina musi wyrazić na to zgodę. Bo asystent, tak jak pracownik socjalny, może zajrzeć wszędzie. Czy w lodówce jest jedzenie, czy w łazience jest posprzątane. No po prostu wszystko. On jakby nadzoruje pracę rodziny w środowisku rodzinnym. W różnych porach dnia, wieczornych, czy dzieci są zadbane. No wszystkie aspekty życia rodziny. Uczy gospodarki finansowej. Mówi, co trzeba kupować, bo często też ta gospodarka finansowa jakby w tych rodzinach jest też zaburzona, bo wydają na rzeczy, które nie są potrzebne, natomiast nie mają na podstawowe rzeczy. Także no po prostu jest takim dobrym duchem rodziny, może jakby to nazwać, mają. Zgodnie z ustawą on tam ma zakres, będzie miał. Musi mieć to osoba wykształcenie takie jak pracownik socjalny, czyli to społeczne, pedagogiczne.
Dana osoba ma 5 godzin dziennie, 6 godzin, 4 godziny swojej pracy.
Ma wytypowane środowiska. I na przykład
no w ciągu tej dniówki dzisiaj mam, że jestem w rodzinie takiej, przykładu do której godziny wiecie lekcyjne czy jakieś, bo nie tak zwany ten duch rozmowy z duchami do później. Natomiast mnie interesuje jego bezpośrednia praca codzienna, tak jak
nauczyciela. No więc dokładnie to jest tak samo niewymierna, jak się mówi, że nauczyciel uczy, no to co on dokładnie robi. Więc tutaj na przykładzie tego, co gdzieś to tam kiedyś przeżyłam, przychodzi na przykład do rodziny, która ma problem z tym, żeby dzieci rano wstały, poszły do szkoły, to jest w tej rodzinie o godzinie 7 rano. I patrzy, czy tam wszystko gra, czy dziecko dostało śniadanie, czy nie dostało, czy dziecko jest umyte, czy ma zapakowane. No wszystkie. Poza tym, prawda też, czy rodzina reguluje płatności, bo to też są te wszystkie rodzinne sprawy, te formalne. No po prostu jest jakby kolejnym członkiem rodziny, który nadzoruje taką zewnętrzną jakby głową rodziny. Uczy.
Czy ludzie w tych rodzinach go chcą?
No więc mówię, tu jest problem. Tu jest problem. Więc wolno tylko za zgodą rodziny. Tak jak mocne wchodzi tylko w te środowiska, które wyrażą na to zgodę i wolę. Wtedy było, te dwa lata temu było tak, że niektóre rodziny sobie nie życzyły, nie chciały. Bo jak się okazało, że ta ingerencja jest za duża, to rodziny nie chcą, tym niemniej no kończyło się tak przykładowo na przykład. Dziecko właśnie tam z dzielnicy Piaski pierwszy raz pozbierało sobie, takie to było przykre, gałązki na choinkę, bo dzięki asystentowi sobie uzmysłowiło, że we wszystkich domach, mimo że miało w szkole zawsze choinkę, że we wszystkich domach ta choinka jest. Jak pani asystent rodziny zobaczyła, z czego to dziecko też zrobiło tą choineczkę i ozdóbki, poszła i kupiła swoje. No i trzeba było nad nią pracować, bo ona szła w drugą stronę, że to zarobiła, to wydała, żeby tam gdzieś
było dobrze,
pomóc. Tak. No a to nie na tym polega, bo to nie polega na przeżywaniu życia za rodziny, no ale też
nie
jest to wtedy. Także najbardziej mnie to wtedy tak. Tak, z tym, że wtedy nam się dwie rodziny, w tym jedna była o takich zaburzeniach psychiatrycznych też, no to byli zobligowani, bo to w dwójkę byli, że muszą się leczyć, muszą przyjmować leki, no to nie pasowało, no ale nie są osobami bezgłosnowymi. No różne są przypadki, bo są naprawdę trudne. To jest lista rezerwowa do tego. W tej chwili taka w MOPS-ie powstaje komórka, jakby taki zespół, znaczy nie komórka oddzielna, tylko taki zespół do sprawy asysty rodzinnej, prawda, z poszczególnych pracowników tam jakby dodatkowo do zakresu ich obowiązków, żeby przygotować już na wdrożenie tego asystenta, bo jak mówię, no jest to bardzo trudne zadanie i też podejrzewam, trudno będzie znaleźć ludzi, którzy dobrze będą tą pracę wykonywać, bo podane są właśnie stawię, czy będą są już, jakie ma mieć wykształcenie. Ale też tak rozmawiałyśmy dość długo z panią dyrektor MOPS-u, że no lepszy byłby ktoś, kto już ma jakieś to doświadczenie życiowe, bo samo wykształcenie jakby w tym momencie nie czyni. Są trudne.
Można nie mieć wykształcenia.
A być świetnym. Ale tu już nie można być asystentem. Trzeba mieć jednak i wykształcenie i tą wiedzę taką. To coś.
No proszę państwa o pytania do tematu.
Poza tym jeszcze może a propos świetlic, to te dwa projekty co były, to były robione właśnie wycieczki, gdzie jechały całe rodziny z opieką świetlicy. Jechał też pracownik socjalny z danego rejonu, bo to pamiętam, było w Moskwie. I była rewelacja, bo na żadnym wywiadzie środowiskowym nigdzie nie uzyska się tyle informacji, co przez jeden dzień bycia z tą rodziną. Bo człowiek po prostu widzi wszystko. Mamusie, tatusia, dzieci. No bardzo chętnie tam wszyscy w tym uczestniczyli. Naprawdę się czuli dowartościowani, że to cała rodzina. Bardzo pięknie przygotowani i czyści i wymyci zadbani. No do tego stopnia, że na jednej wycieczce jeden tata przyszedł i się, no mnie się konkretnie pytał, czy on może sobie kupić piwo. Ja mówię, proszę pana, ale pan nie jest ubrany własną wolnią. No jest w końcu wycieczka, jest gorąco, tak czy ty?
Bani się źle wypać.
Bani się źle.
Czy ktoś ma jakieś jeszcze poszerzenie, ewentualnie wnioski, czy możemy zamknąć? Bo temat jest bardzo dobrze przygotowany. Wszystkie świetlice myślę, że funkcjonują bardzo dobrze. Zresztą wiemy, jak w placówkach pracujemy, jak świetlice funkcjonują. Natomiast do tych świetlic, które są świetlicami środowiskowymi, to myślę, że dobrze będzie, jak w przyszłym roku sobie zaplanujemy, że przejedziemy i zobaczymy, jak funkcjonuje jedna z świetlic.
Ja byłam na wycieczce w Gadowicach i właśnie z częścią młodzieży świetlicy. Ja zanurzałam z rodzicami, naprawdę zawsze się też przygotowała na bardzo dobrze odbieram, żeby się było przed remontem, ale jest to naprawdę taka dobra
sprawa. Zresztą na Piaskach tam w ogóle zapraszam państwa serdecznie, bo się zrobił taka mała enklawa takiej innej pomocy społecznej jakby. Tam jest ta świetlica. Jest prawnik, który przyjmuje za darmo. W ramach projektu były też porady prawne, psychologiczne, też darmowe dla mieszkańców. Jest tam ten zespół interdyscyplinarny, jest Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest ten klub seniora prowadzony właśnie na górze, tam gdzie dawniej była siedlica, także i przychodzą osoby starsze. Jest rewelacyjnie przygotowane miejsce na dużo tej odzieży jest. Dla osób biednych. Nie jest to powrócane, jest to wisi pięknie, ładnie. Także naprawdę zapraszam, bo no jest się tym pochwalić tutaj, bo tak mówimy zawsze tylko o tym MOPS-ie, że to zasiłki, a jednak też dużo innych tych, jak gdyby tą sprawą takiej innej działalności, takiego już nowoczesnego MOPS-u, to jest właśnie.
No,
wymierzymy
się.
Ja rozumiem, że można.
Chcę się skontaktować z MOPS-em, bo całe lata można było zawsze. Tylko no właśnie taką wcześniejszą, żeby też tym ludziom nie dawać rzeczy.
Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawy różne. Kto z państwa chciał zabrać głos w tej jeżeli mogę wyprzedzić pani myśl, pani Owczarzko, temat wad podstawy został przesunięty na wrzesień. Nie dyskutowaliśmy na ten temat i jeżeli mogę poprosić, żebyśmy o tym nie rozmawiali, bo komisja społeczna o tym nie rozmawiała. Także zostawmy ten temat do września, bo wszystkie materiały jeszcze porównawcze nie, bo przyszła pani, która odpowiadała, ja się troszkę spóźniłem i nie było wszystkich materiałów porównawczych i zostawiliśmy ten temat.
To jeszcze, danych,
jeszcze nie ma, bo dane mają być. One zawsze są takie, zgodnie z teorią wad podstawy. 90% dzieci ma wady podstawy w różnym zakresie i o tym dobrze wiemy.
Ale
proszę. Jeżeli chodzi o gimnastykę korekcyjną? To znaczy, no nie, no do końca tak nie jest, bo jest, ja bym powiedział, daleko wybiegające określenie, co możemy zrobić, bo prawda jest taka, zgodnie z teorią, że jeżeli chodzi o boczne skrzywienia kręgosłupa, to 90% wad w tym zakresie jest tak zwanych idiopatycznych. To są wady nieznanej przyczyny. Jeżeli nie znamy przyczyny, to leczymy skutek, nie leczymy przyczyny. I tu jest ta trudność. Natomiast jeżeli chodzi o inne wady, jest sprawa łatwiejsza. Jest sprawa łatwiejsza i tam mamy bardzo dużo wad, już bym powiedział, takiego drugiego stopnia, jeżeli chodzi o obręcz barkową, gdzie łatwiej się te wady koryguje i jest bardzo dużo. Przez stopy też się łatwiej koryguje. No najtrudniej się koryguje kręgosłup. Natomiast, jeżeli Państwo pozwolicie, nie chciałbym, żebyśmy o tym dyskutowali, dlatego że komisja merytoryczna nie podjęła tego tematu dzisiaj. Ja tylko panią burmistrz, i to Państwa mogę zapoznać z tymi moimi spostrzeżeniami po przeczytaniu materiału. Ja tylko, myśmy nie dyskutowali, tylko ja poprosiłem, żeby zrobiono dwie rzeczy, o których już wcześniej mówiłem. Pierwszą, żeby badania profilaktyczne w zakresie wad podstawy w klasie pierwszej były we wrześniu, najpóźniej w październiku, dlatego żeby dzieci szybko trafiły do zajęć. A drugie moje to spostrzeżenie, odbywały się spotkania dla rodziców w zakresie wad podstawy informujące, na czym polegają wady i jak powinna wyglądać profilaktyka wad podstawy. I prosiłem panią burmistrz, żeby te spotkania odbyły się również we wrześniu, żeby odbyły się w szkole, kiedy są rodzice, i wtedy ten skutek będzie znaczny. No i to ja zaproponowałem, natomiast tematu ja bym proponował nie podejmować dzisiaj. Jeżeli możemy się wstrzymać, to wstrzymajmy się do komisji tej społecznej, kiedy będziemy mieli ten temat i wtedy we wrześniu sobie podyskutujemy.
Tak, oczywiście, ja po prostu chciałam sygnalizować, jeżeli chodzi o procent dzieci, które mają wady podstawy, to nie są dane teoretyczne, a faktycznie trzeba dane.
Ale tamte dane, pani Ireno, to są też nie teoretyczne, tylko wynikają z badań.
To są klasy pierwsze, a dzieci klasy drugie, trzecie, a do klasy szóstej. I właśnie no, myślę, że jako miasto faktycznie powinniśmy coś robić w tym kierunku, żeby jednak ten problem.
Mamy wady podstawy można traktować też jak każdą inną chorobę. I to przede wszystkim, bo ja to już nieraz powtarzam, więc rodzic powiedział. Dla nas profilaktyką jest uchulenie rodzica.
Zgadzanie mu, że dziecko jest takie.
Na ile jesteśmy w stanie. No. Bo to w tej chwili nawet, żeby zrobić badania, jest to bardzo trudno, tylko tego rodzica nie jest zgody na te badania. To jest ingerowanie jakby.
Problem nasz, działalność gminy polega na profilaktyce w takim znaczeniu, że badamy i informujemy rodziców. Natomiast możemy pomóc przez zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w szkołach, ale tak naprawdę leczeniem zajmuje się służba zdrowia i poradnia was postawy. I to też zależy, jaki jest stopień wady, czy które dziecko jest korygowane, to znaczy kierowane. Bo jeżeli jest, powiedzmy, są lekko odstające łopatki, no to nie mówimy o tym, że jest to ogromna wada. Jeżeli mówimy o drugim albo trzecim stopniu skrzywienia kręgosłupa, tu jest potrzebne leczenie, już szpitalne, bo to jest bardzo duża wada. Także ja pani Reno przeproszę, ale myślę, że we wrześniu wrócimy do tego tematu. Możemy też podyskutować na komisji oświaty. Czy ktoś z państwa jeszcze ma?
Proszę. Pani burmistrz, co pan zobacz?
Spojrzałam tutaj, idzie taki przekłamanie, nie widziałam tej informacji.
To jest jedno przedszkole w czerwcu do zrobienia, a reszta jest niewykonana.
Nie. No ale to nie jest ta informacja. Właśnie dzisiaj już kierownictwo wydziału, to gdzieś chyba nastąpiło przekłamanie, bo jedno przedszkole napisało, że jest w trakcie procedura. No, to była wszędzie, bo te procedury były wszędzie. Natomiast jest inwestycja dla niej jest nierozpoczęta, bo się jeszcze nie zaczęło. Wiem na pewno, że chcemy ze względów też finansowych zrobić tak, że przedszkole 4, 10 i chyba 11, chociaż nie 11, chyba nie. Te, gdzie są dewastacje największe, one będą na końcu wakacji dopiero robione. To sami dyrektorzy też chcieli, że to szkoda jak będą.
Zgodnie z informacją, jest informacja, że modernizację placów zabaw zaplanowano na
11. Tak, ale mówię, na pewno czwórka i na pewno dziesiątka to same dyrektorki nie chciały przed wakacjami.
No pani dyrektor, no je, to jest tak, jak nie zrobimy wtedy, kiedy dzieci są w przedszkolu, czyli nie zrobiliśmy, no praktycznie już teraz już zakończenia były w przedszkolu i chodzi tych dzieci mniej, to zdajemy sobie sprawę, że okres wakacyjny może być zrobiony dla dzieci, które chodzą z zewnątrz i się bawią na tym placem zabaw.
No. Natomiast przy przedszkolu 10 i przedszkolu 4 te place, mimo że są pod specjalnym nadzorem, one są najbardziej zdewastowane.
A myślałam tam o jakimś monitoringu?
Na dziesiątce był monitoring.
We wrześniu skończy się to nie w październiku. W tym miastem.
Nie, bo one będą robione w sierpniu.
Także,
żeby we wrześniu były te
dwa. Ale to nie jest tak, żeby prace mogą są tylko i wyłącznie dla tych dzieci. Całe grupy dzieci nie korzystają z tego pracy, bo pytanie nie mają dziecięci. No i żeby względu na to, czy to jest wszystko, które ukręca do przedszkola, czy nie, czy to jest wszystko sierpniowe, to powinno z tego pracy mogą korzystać.
Właśnie. Szkoda, że nie będą zrobione wakacje teraz, dlatego że naprawdę
taka
nie rozumie, że jedzie i przynajmniej dziecko by miało jakiś fajny plac zabaw.
Zobaczymy, jak będą to pływy,
no to jest tak, pani klimat wakacji.
No.
Z punktu widzenia dyrektora, bo patrzmy teraz na dobro ogół. Z punktu widzenia dyrektora, dyrektor prosi, żeby no ze względu na zniszczenia lepiej zrobić na koniec sierpnia. Ale my jako komisja możemy powiedzmy nawet złożyć wniosek, żeby zrobić to wcześniej.
Bo nie będzie placu zabaw,
ale są we sierpniu.
Ja tego nie rozumiem. Rozumiem kwestia pieniądzów, ale ostatnio było mówione, że no na dniach placy zabaw ruszą, przynajmniej dwa. Bo właśnie teraz czwórka jest to no w centrum osiedle Owi Nowocki Ogrodowa, właśnie ja bym miał to na czwórce, jeden plac zabaw.
Ale wiesz, to są wszystkie przedszkola, które jest zapotrzebowanie, bo przedszkola są. No ale ja mówię o, tutaj o osiedlu, bo jest to blisko rodziców do tego placu zabaw. Nie musi iść tam 2 kilometry.
Jeszcze porozmawiam z tym.
No wydaje nam się pani burmistrz, że patrzmy na ogół tych dzieciaków, które zostaną i nie będą miały co robić.
No.
Ja sądzę, że pani dyrektor pomyślała o tym, o majątku tym, że mogą zniszczyć i tak zaproponowała, ale my jako komisja wydaje mi się, że lepiej jakby im szybciej będą zrobione, tym lepiej będzie to dla... To byśmy mówili inaczej.
Bo i tak nie mają się co dziwić, bo faktycznie
ale my jesteśmy radnymi
ja to rozumiem.
Jakiegoś tam terenu, dbamy o mieszkańców.
W tym momencie chcę ustalić tych dyrektorów, którzy właśnie tak...
No, ja muszę z nim na dwa końce.
No, bo wchodząc do września, w zasadzie może się okazać, że to jest tak, że dzieci to tam jest przedszkola, w której nie ma
wszystkiego. No nie, no w wakacji jest taka pogoda, no nawet nie ma gdzie wyjść z tym dzieciakiem, żeby się pobawić. To pani burmistrz, my mamy jednak inne zdanie niż dyrektorzy, bo patrzymy na wszystkie dzieciaki. Jeżeli państwo nie macie pytań, ja mam takie pytania, które przewijają mi się wszystko. kolejne komisje i powtarzam je i będę je powtarzał do znużenia, do zrealizowania tych postulatów, bo odkładane jest stale. Pierwsza sprawa to pytam się już przez kolejną komisję o podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji, szczególnie chodzi mi o obsługę. W dwóch kwestiach. Jedna kwestia o podwyżki dla całości, a druga kwestia dla tych pracowników, bo pani burmistrz dała mi wykaz pracowników, którzy swojej pensji nie osiągają, nawet przy dodatkach, nie osiągają kwoty 1500 zł, czyli najmniejszego wynagrodzenia krajowego i oblig jest taki, że on nie uzyskuje i zgodnie z ustawą my musimy mu na tyle już podnieść. No jest to z punktu widzenia pracowników obsługi, jakby, no ja uważam, niesprawiedliwe, bo ktoś pracuje 20 lat, wyjdzie mu 1500 coś, a ten człowiek dopiero zaczął pracę i musi mieć 1500. No i tu jest moje pierwsze pytanie. A na poprzedniej, miesiąc temu komisji, pani burmistrz przekazała informację, że w czerwcu będziemy coś wiedzieć.
Teraz tak. Dalej, wiecie, jaka jest sytuacja finansowa, więc w czerwcu nie umiem. Pracownicy administracji dostali w tym roku podwyżkę. Także naprawdę się staramy sukcesywnie.
Kiedy dostali pracownicy?
Obsługi? Administracji. Jak to nie?
A w którym miesiącu pani burmistrz?
Sekretariat
no.
Bo w 2011...
Tylko dostały księgowej rachunek. Może tak.
W 2011 cały rok rozmawialiśmy o podwyżkach.
Mieli od czerwca, od połowy roku sprawdzę.
No, mieli od czerwca, ale to była podwyżka 2011.
Ale nie. Ja mówię o pracownikach administracyjnych.
No dobrze, ale ja mówię o obsłudze administracji. Kiedy oni mieli podwyżkę?
Ale razem nie mieli, bo w zeszłym roku miała podwyżkę obsługa, nie miała administracja.
I administracja
w tym roku mieli od czerwca dostać, czyli nie może teraz na nie dają.
Dobrze, ale...
administracja. Natomiast o obsłudze jeszcze myślimy, bo też, tak jak mówiłam na początku roku, nie brakuje nam tych prawie 4 milionów na oświatę, ale nam coś brakuje. Więc ja myślę, że to dopiero po wakacjach. Musimy też zrobić podwyżki w żłobku, bo pracownicy obsługi w żłobku są jeszcze w gorszej sytuacji niż pracownicy obsługi w szkołach.
I przedszkolach, tak?
I przedszkolach, dokładnie. Dlatego na pewno jak tylko, bo sobie zdajemy sprawę. Natomiast system wynagrodzeń jest jaki jest. On jest już, żeby to wyrównać, o czym mówi pan przewodniczący, to jest tak, bo ktoś kiedyś zaniżył to wszystko, żeby razem ze stażem pracy to dawało najniższą krajową. I to było jakieś 8 czy 9 lat temu. Żeby ten system wyrównać, to naprawdę trzeba by mieć większe środki budżetowe. Na razie jakby dajemy każdemu po równo. Mogę się pokusić o naprawę tego systemu, bo ja wiem, na czym to polega. Kiedyś to było tak zrobione, że faktycznie w sprzątaczkach dwuletnim stażem osiąga tyle, czyli minimum stażu.
Bo pani mówi, że ja widzę taki schemat, który się podjęli już.
Ale pani radny, cała zeszłą kadencję
proszę
też, tak, bo to już jest naprawdę...
Taki schemat jest, że... Ale nie, ja nie mówię o tym systemie wynagrodzenia, tylko o systemie jakby czasu, kiedy doczekamy się informacji o wynagrodzeniu. Że na początku roku czekamy na arkusze organizacyjne.
Bo cały czas
arkusze już, ja wiem, ale arkusze zostały już zatwierdzone. Wiemy, jaki będzie, powiedzmy, wydatek w zakresie oświaty. I teraz czekamy tak naprawdę na co? Teraz na podwyżkę czekamy wrześniową dla nauczycieli i będziemy znowu analizować, czy nam wystarczy pieniądze.
Gdybyśmy mieli pieniądze zagwarantowane, tyle co trzeba na oświatę, a i tak naprawdę w tym roku jest rewelacyjnie, bo nam...
Nie brakuje.
Jak to nie brakuje? Brakuje, ale nie aż tyle.
A myślałem, że nam nie brakuje.
Nie, to wtedy można mówić.
No, no ale pani burmistrz, ja powiem tak. Ja jestem po tej drugiej stronie, czyli po stronie jakby przedstawicieli mieszkańców, którzy pytają mnie.
Ale do mnie też przychodzą i nawet podejrzewam, że więcej
pytań. A być może. No do mnie może nie z pretensjami, tylko z taką... Tylko, no tak, no oczywiście, że tak. No, że jak ja bym decyzyjny, byłoby wygodniej. Ale ja im co miesiąc odpowiadam. I teraz tak jakby
już nie ma argumentu, co mam odpowiadać. Czekamy dalej teraz na to, na co, na jak się nam budżet ukształtuje, czy na co czekamy.
Dokładnie, bo my musimy tu zrobić na jesień przeniesienia.
A teraz pytanie jest takie, czy nastąpiła, no bo jeżeli pani Borowicz mówi, że postara się zmienić ten system, bo on jest zły. No nie? Ja uważam też, że jest zły, bo wcale nie motywuje tych pracowników, którzy już pracują ISLA, bo wszyscy mają tyle samo, ewentualnie tam parę złotych. I teraz to wobec tego przenieśmy to dobrze, to moje pytanie na wrzesień, ale żeby to już była próba modyfikacji wynagrodzenia i ewentualnych skutków finansowych dla budżetu związanych z tym systemem, ze zmianą wynagrodzeń. To wtedy ja będę miał co odpowiedzieć tym ludziom.
Teraz tak, a propos systemu, to jeszcze jest jedna rzecz, panie przewodniczący, której pan nie wie. W iluś jednostkach jest ileś osób, które są pozatrudniane, czy były, bo to już im wyrównujemy, na 3/4 etat. Osoby są przed emeryturą. One tą emeryturę będą miały z 3/4 etatu. I tu też się staramy w miarę możliwości podokładać, że 0 tak.
No tak.
Także naprawdę to nie jest tak, że tego...
No ale jak się liczy przejście na emeryturę? Ilości wszystkich lat, czy bo kiedyś było, każdy sobie wybierał.
Ale to nie oświatowe, tylko to normalne. Ale wiem, że płacą te kobiety, bo mają właśnie niższą, bo mają jeszcze niżej niż najniższą, bo ona w tej najniższej ma 75%,
no,
prawda?
Tak.
To jest dopiero ból. No i tak pracuje przez 20 lat.
No dobrze, czyli pani burmistrz, możemy liczyć na to, że we wrześniu będziemy rozmawiać na ten temat.
Różne rzeczy pomalutku usiłujemy naprawdę.
Dobra, ja piszę wrzesień. Tak, piszę od początku roku, ale
a
dobrze. Dobrze, kwestia ODO. Chciałem spytać, co zostało zrobione, jeżeli chodzi o jakby pomoc dla Odeonu, bo to jest działalność kulturalna. Ja przedstawiałem na którejś komisji, bo poprosiłem z Odeonu, jak duża ilość mieszkańców korzysta z Odeonu, którzy nie są członkami spółdzielni mieszkaniowej i teraz co miasto może pomóc, w jakim zakresie. O tym żeśmy rozmawiali, ja sobie napisałem, że w czerwcu będziemy wiedzieć.
Znaczy generalnie z tego co wiem, pani burmistrz odpisywała, i nie widziałam ostatecznego tego pisania, trudno mi powiedzieć, może zejrzę na interpelację pana Maśkowskiego i pana Kowalika, więc zerknę. Natomiast to, co jesteśmy w stanie, tam przez patologii, cośmy to wykonali.
Już koniec? Już więcej nie? Nie będziemy nic zrobić, nic pomagać?
Nie mają z patologii, ja mówię.
A z patologii.
No ten ale... Ten jest włożony, że aktywni artyści, więc jest umowa zrzeszenia. Na Dzień Dziecka zrobiliśmy umowę z wykonawcami. Natomiast sam Odeon jest placówką spółdzielni mieszkaniowej.
Ja wiem, pani burmistrz, no. Tylko myśmy rozmawiali na komisji, że, że przeanalizujemy sytuację, co my jako gmina, biorąc pod uwagę, dobrze czekam, nie będę mówił dalej.
Ponieważ sprawa jest w trakcie badania, bo jak zaczęły być te, bo jak mówię pani burmistrz, te odpowiedzi udzielała, jak zaczęło się badać sprawę, to się okazało, że spółdzielnia mieszkaniowa jakby nielegalnie prowadzi działalność gospodarczą w sferze kultury. Ma statut, jest wpisany w Dom Kultury, natomiast w KRS-ie nie ma działalności w tym zakresie, czyli nie odprowadza od tego podatku. No jest to nie takie, jak powinno być. Dlatego też czeka jeszcze szefowa, tam prawnicy sprawdzają z odpowiedzią dla pana Kowalika. Legalnie my od spółdzielni możemy wynająć pomieszczenie albo podpisać umowę z wykonawcą, który...
Wiem, tylko pani burmistrz, ja pamiętam taką rozmowę. Rozmawialiśmy o tym, że pani Biesiadecka, która jest kierownikiem Odeonu, miała ze swojej działalności zaproponować takie formy, powiedzmy, jakichś tam imprez, czy tego, co my możemy z punktu widzenia, nie wiem, może profilaktyki,
zrealizować.
No to było i to jest na bieżąco z profilaktyki.
Ale żeby, bo co nam sugerowała Pani, że nie może prowadzić, powiedzmy, jakichś długofalowych działań, które my w pewnym stopniu będziemy finansować z uwagi na to, że no jak mam krótki termin realizacji.
Ale to, co się okazało w tej chwili, to ona w ogóle nie jest w stanie.
To już w ogóle nie.
Bo oni to powinni wpisać, bo to jest podmiot gospodarczy. Nie, to jest podmiot gospodarczy spółdzielczy.
No.
Czyli oni sobie powinni mieć to w KRS-ie, że świadczą usługi kulturalne. Ja nie jestem spółdzielcą, więc. A tego
no dobrze,
nie mają.
To wobec tego ja mam prośbę.
I to jest,
bo ja
to
jestem,
jakby wyszło przez to drążenie.
Ja jestem zainteresowany
temat.
Odpowiedzią. Czy ja mogę poprosić do biura rady odpowiedź, pani burmistrz, ewentualnie?
To chyba wszyscy dostaną.
No niekoniecznie. Nie wszyscy dostajemy wszystkich interpelacji. Bo ja jestem zainteresowany i chciałbym się dowiedzieć. Dobrze? Odpowiedź.
A wiem też, że na tej komisji, gdzie byłam...
Nie, wszyscy mogą dostać, tylko nie jest tak, że jak ktoś interpeluje, to cała Rada dostaje interpelację, Pani Marianie.
Lepiej. Jest odczytane na sesji, ale... No. Odczytuję na sesji, Pani Przewodnicząca.
Dobrze. Mam kolejną sprawę, bo mieliśmy dodatkowe posiedzenie komisji dotyczące przyznawania dotacji w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej. I chciałem spytać, bo jako przewodniczący komisji zastanawiam się, w jakim terminie i kiedy zrobić spotkanie z rodzicami, żeby, bo tak mówiliśmy ostatnio, żeby rodzicom przedstawić, jak sytuacja została rozwiązana.
Ale to sytuacja powinna być przede wszystkim przez zarząd klubu rozwiązana. I z tego co wiem, bo rozmawiałam z zarządem klubu, z panią prezes, że najbardziej pozytywny efekt tego spotkania tutaj, że się rodzice uaktywnili. Pani prezes była tam, uzgadniała ze mną i z pracownikiem, kiedy może, czy na to może pozyskać pieniądze, czy nie. I jakieś to uzgodnienia były dokonane.
Ale to jest
kwestia... Nie tak, ale to pani prezes będzie wiedziała. Ja nowe wszystkich dodatek naprawdę nie pamiętam.
I mam prezesa spytać, jak sytuacja się rozwiąza.
Dobrze. Bo to jest prezes.
Dobrze. Pytam, następna sprawa. Mamy 2013, o tym żeśmy rozmawiali, mieliśmy objazd do stref, FP1. W przyszłym roku mamy tam robić inwestycje w postaci boiska przeszkolnego. I chciałem spytać, bo rozważaliśmy sprawę miejsca tego boiska, ewentualnej ekspertyzy z karty, która jest przy boisku.
Na razie nie mamy pieniędzy na ekspertyzę.
Ale pytanie jest takie, czy ten teren jest gminny? Bo to też żeśmy nie wiedzieli. Pani burmistrz miała rozeznać, czy to jest teren gminy, czy to nie jest teren.
Tak.
Ale to możemy poprosić o konkretnie o sprawdzenie.
To bardzo proszę wnioskiem, bo naprawdę potem to mi się gdzieś to umyka. Ja też daję pracownika, bo ja tego sama nie sprawdzam.
No dobrze, to ja może za chwilę ten wniosek napiszę. Aha, placę za to, żeśmy sobie już omówili. Chyba jest wszystko to, co było, bo we wrześniu mamy się dowiedzieć o koncepcji przebudowy żłobka.
No, do października, z tego co wiem, jest umowa podpisana.
Tam nas interesowała głównie sprawa likwidacji tych filarów, które powodują, że młodzież wchodzi na dach. I chcieliśmy się dowiedzieć, czy to jest właśnie tak zaplanowane, żeby to zlikwidować i uniemożliwić osobom, żeby nie wchodziły na to. Ja mam zapisane, że komisja ma się dowiedzieć o tym we wrześniu. Dobrze.
Tak, ale ja myślę, że to była cały czas
to
bolączką pani dyrektor, więc wątpię, żeby tego nie wzięła pod uwagę.
Co tam było?
Być może konstrukcja jest taka, tam w ramach tego projektu jest inwentaryzacja, różne rzeczy, więc być może konstrukcja jest taka, że tam pewne rzeczy się po prostu fizycznie zrobić nie da.
jest dalej idący do rozważenia. Proszę pozwolić. Komisja wnioskuje o sprawdzenie własności gruntu Skarpa przy SP1 i rozważenie możliwości wykonania inwestycji w postaci budowy boiska przeszkolnego w tym miejscu. Czy to jest dobrze sformułowany wniosek? Komisja wnioskuje o sprawdzenie własności gruntu Skarpa przy SP1 i rozważenie możliwości wykonania inwestycji w postaci budowy boiska przeszkolnego w tym miejscu. No to jest rozważenie możliwości, to nie jest wykonanie. Kto jest państwem za przyjęciem tego wniosku? 6. Nie pytam się o resztę, bo reszta jest nieodległa. Dobrze, dziękuję. Ja tam nie spisałem, co się spisze. Czy państwo macie pytanie w sprawach różnych? Jeżeli nie ma, to dziękuję za posiedzenie komisji. Zamykam.